Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Dzisiaj mówimy, poruszamy temat Jezus i świątynia. Jezus i świątynia. Świątynia oczywiście jerozolimska. Jesteśmy w tej części katechizmu kościoła-katolickiego, wyznanie wiary chrześcijańskiej, czyli credo, wierzę. To wierzę, które niejednokrotnie odmawiamy, czy to przy różańcu, to jest to skrócone wierzę, krótsze wyznanie wiary i to wierzę, tak zwane pacierzowe możemy powiedzieć, i to wierzę w czasie mszy świętej. Otóż właśnie tutaj też wyznajemy, że Pan Jezus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Pan Jezus narodził się w konkretnym miejscu, czasie, z konkretnej matki. Tu właśnie Matka Najświętsza, znamy tę historię, jak ona była przygotowana, zwiastowanie. Archanioł Gabriel przychodzi do Matki Najświętszej, mówi: Ty będziesz matką Emanuela, Zbawiciela. Jak się to stanie? Ona mówi: nie znam męża, bo jakkolwiek już była po ślubie z Józefem, to nie znam, w tym znaczeniu nie przyjmuję mężczyzny jako tak, jak normalnie męża się przyjmuje, że pełni rolę uczestniczy w akcie stwórczym Boga, może tak powiemy najdelikatniej, a jasno, tak, uczestniczy w akcie stwórczym Boga, również ojciec, mąż. Ona tak nie przewidywała, tak nie przewidywał również Józef, najczystszy oblubieniec. Mieli takie doświadczenie Pana Boga, że chcieli oddać zupełnie siebie Panu Bogu. Swoje ciało i swoją duszę zupełnie na wyłączną własność Panu Bogu. Tak właśnie byli, no, tak postanowili. Pan Jezus rodzi się, powiedział Archanioł Gabriel Matce Najświętszej, powiedział, to stanie się za sprawą Ducha Świętego. Duch Święty. Przyjdzie do ciebie. I tak się stało. Także to ludzkie ciało, możemy powiedzieć, To jest z tych komórek Matki Najświętszej. Pan Bóg stworzył człowieka, Pan Bóg stworzył cały wszechświat, to nie mógł czegoś takiego uczynić? Właśnie uczynił. Pan Jezus narodził się właśnie w narodzie wybranym i to z rodu Dawida, jak zapowiedział zresztą. I teraz Pan Jezus już idzie i naucza po 30 latach, po tym wydarzeniu nad Jordanem, w którym chrzcił go Jan, chrzciciel, ten poprzednik, jego bezpośredni poprzednik przygotował drogi jemu, o tym pięknie wyśpiewał ojciec Jana Zachariasz. Wyśpiewał też, że spełniło się proroctwo i przyszedł Zbawiciel. Przyszedł już Zbawiciel. Coś niesamowitego musiał przeżywać ten Zachariasz. Dane mu to było. Przepiękny ten śpiew, błogosławiony Pan Bóg Izraela. Często mówimy Benedictus. I nie tylko dziękuję za to, że Zbawiciel jest, ale mówi, ty dzieciem będziesz zwany prorokiem Najwyższego. Pan Jezus przychodzi do niego, już do dorosłego Jana, który mówi o tym, że Zbawiciel się zbliża, przychodzi Zbawiciel. Przychodzi do niego Pan Jezus, tak jak wielu ludzi przychodziło do niego głoszącego tę nowinę do rzeki Jordan, on chrzcił tych wszystkich przychodzących, którzy pragnęli przyjąć Zbawiciela chrztem pokuty, na znak pokuty, nawrócenia. Przychodzi Pan Jezus i Jan go chrzci i słychać głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, w Nim mam upodobanie. Przychodzi w narodzie izraelskim, przychodzi w tej historii, w tej części historii, w tym konkretnym, tej szerokości geograficznej. Przychodzi Pan Jezus, nawiązuje w swoim całym później przepowiadaniu do Starego Testamentu, do tych wszystkich proroków, do wszystkich obietnic, nawiązuje, mówi zawsze. I tutaj też przychodzi i mówi, że właściwie on jest tą świątynią, bo świątynia była centrum życia Izraelitów, centrum kultu również. To było coś najświętszego dla nich. Tak, bo tak było zresztą. I mówi, i właściwie, jaka jest relacja Pana Jezusa i do świątyni, jak to jest. Otóż podobnie jak wcześniejsi prorocy, Pan Jezus okazywał bardzo głęboki szacunek dla świątyni jerozolimskiej. Zauważmy, został w niej ofiarowany przez Józefa i Maryję w 40. dniu po narodzeniu. W wieku 12 lat, czytamy w Ewangeliach, zdecydował się na pozostanie w świątyni w celu przypomnienia swoim rodzicom, że powinien być w sprawach Ojca. Tam w świątyni on nauczał uczonych w piśmie, ten 12-letni. Wszyscy byli zdziwieni jego mądrością. Został tam, wszyscy pielgrzymi, a wędrowali, dobry Izraelita wędrował, starał się być co roku w Jerozolimie. Właśnie w tej świątyni, co raz, przynajmniej raz w roku na święta, największe święta, święta Paschy. I Pan Jezus, gdy miał 12 lat, czytamy w Ewangelii, rodzice już poszli z całą pielgrzymką, wracają do swoich domów i Po jednym dniu drogi zauważyli, nie ma Pana Jezusa z nimi. Przyszli, szukają Go. 12-letni Jezus był też w świątyni, nauczał. W czasie życia swojego ukrytego udawał się do niej, tak jak powiedziałem, przynajmniej na święto Paschy, co roku. Samą jego misję publiczną wyznaczał rytm pielgrzymek do Jerozolimy, wtedy, gdy przemawiał, nauczał przez 3 lata. Właśnie całe to nauczanie było wyznaczone, powiedziałbym, poukładane w rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielkie święta żydowskie. Pan Jezus wszedł do świątyni jako do uprzywilejowanego miejsca spotkania z Bogiem. Świątynia jest dla Niego mieszkaniem Jego Ojca, domem modlitwy. Oburza się, że jej dzieciniec, pamiętamy to z historii, że my jesteśmy zdziwieni, jak zachował się, gdy zobaczył, że dziedziniec zewnętrzny stał się miejscem handlu. Ze świątyni zrobili miejsce handlu. I właśnie wtedy on powyrzucał kupców ze świątyni. Przypomnijmy sobie tę historię. Nawet wziął bicza, porozrzucał ich, te monety, wszystko. Ale gdy już chodziło o gołębie, bo tam i gołębie były, wiadomo, Żydzi przychodzili, składali ofiary. Ofiary z baranków, z innych zwierząt, tak jak przepisane było przez prawo, ale dla biedni gołębie składali, czy synogarlice, jak czytamy. Tak. I otóż on tym, którzy mieli te gołębie, nie porozrzucał tego wszystkiego, bo wiedział, żeby mieli straty. Tamci sobie monety pozbierali sobie to wszystko, czym handlowali, a tu by te gołębie by im pouciekały. Właśnie świątynia, on szanuje świątynię. Mówi, uczyniliście ze świątyni jaskinię zbójców. Bardzo oburzony był Pan Jezus, pokazał swój taki Boży gniew. I mówi też, właśnie, tak cytuję to, z domu Ojca mego nie róbcie targowiska. Uczniowie przypomnieli to sobie, że już to było napisane w psalmie. Już Dawid napisał to w psalmie, psalmie 69. Gorliwość o dom Twój pochłania mnie, czy tak. To później święty Jan opisuje to, święty Jan Ewangelista. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa apostołowie zachowali religijny szacunek dla świątyni. Chociaż już jest Nowy Testament, Chrystus mówi, wy jesteście narodem kapłańskim, wy jesteście ludem świętym, wy jesteście świątynią. Pan Jezus sam mówi, że jest też świątynią. Ale może jeszcze dalej. Przed swoją męką Pan Jezus zapowiedział jednak zburzenie tej wspaniałej budowli, z której nie pozostanie nawet kamień na kamieniu. Zapowiedział w ten sposób znak czasów ostatecznych, które zostaną zapoczątkowane wraz z Jego Paschą. Pascha, czyli przejście. Z tym Jego przejściem On stał się barankiem. Już nie baranek, jak pierwszy raz Paschę spożywali Żydzi w Egipcie przed wyruszeniem do ziemi obiecanej, pospiesznie spożywali Paschę, zabijali właśnie baranka, tak On staje się barankiem, stąd mówimy baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. To jest właśnie, Jezus jest tak uniżył się, Pan Bóg tak uniżył siebie, że dał swojego Syna jednorodzonego w ludzkim ciele Syna daje na krwawą ofiarę, a tym ołtarzem jest krzyż. Tak, to tak zapowiedział znak czasów ostateczny, który został zapoczątkowany wraz z jego Paschą. I proszę Państwa, my oczekujemy na Jego przyjście powtórne w chwale, bo zapowiedział, że przyjdzie. Mówił też, co będzie się działo przed Jego przyjściem, jakie znaki będą towarzyszyły temu. Wprost mówi Pan Jezus, aż tak mówi, czy zastanę jeszcze wiarę, gdy powtórnie przyjdę. Mówił, że wprost czytamy w Piśmie Świętym, że będzie rządził Antychryst przed przyjściem Pana Jezusa. Ale Pan Jezus przyjdzie w chwale nagle, jakby, no jak błyskawica. My nie będziemy, nie wiemy kiedy. Przyjdzie w chwale. To jest to ostateczne przyjście dla wszystkich i będzie nowa ziemia i nowe niebo będzie. Tak. A wracam jeszcze do świątyni jerozolimskiej. Proroctwo, to właśnie proroctwo o zburzeniu świątyni mogło być przedstawione w sposób zniekształcony przez fałszywych świadków w czasie jego przesłuchania u najwyższego kapłana. Powiedział o tym. Oni przestawiali. Nie zrozumieli tego albo nie chcieli zrozumieć, bo mieli złą wolę, nie mieli otwartego serca. I to proroctwo powróciło na tym przesłuchaniu u najwyższego kapłana, powróciło do Pana Jezusa jako zniewaga. Odebrali to jako zniewagę, tak, i poszedł na krzyż. Ale zauważmy jeszcze jedno ciekawa sprawa, proszę Państwa. Właśnie to zapowiedzenie, Pan Jezus zapowiedział, że będzie świątynia zburzona, ale zobaczmy, to się stało. Pan Jezus usiadł na Górze Oliwnej na pewnym etapie swojego nauczania, usiadł i patrzył na Jerozolimę i rozpłakał się. O miasto, nie poznałoś czasu nawiedzenia Twego i tak nie zostanie z Ciebie kamień na kamieniu. I jest to w roku 70. Zdobyli Rzymianie Jerozolimę, Żydzi się buntowali i tak dalej, doszło aż do takiego pierwszego powstania żydowskiego. Rzymska armia pod wodzą przyszłego cesarza Tytusa Flawiusza i prokuratora Tyberiusza Juliusza Aleksandra obległa, znajdując się pod kontrolą Żydów od 66 roku już naszej ery, a więc po narodzeniu Chrystusa, Jerozolimę. Po trwającym od lutego oblężeniu wojskom rzymskim udało się pokonać dwie z trzech linii murów miejskich, a w lipcu zdobyć twierdzę Antonia. Tak. I zburzono część zabudowy Śródmieścia. Ostatnie punkty oporu na wzgórzu świątynnym broniły się do sierpnia. Wraz z upadkiem Jerozolimy szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Rzymian, choć Masada, ostatni izolowany punkt oporu, padła dopiero w 73 roku. I w wyniku walki i złupienia miasta Jerozolima została zniszczona, a spora część jej mieszkańców zginęła lub została wymordowana. Byli wieszani na krzyżach. Zniszczenie świątyni do dziś upamiętnia żydowskie święto Tisza B'Av. Jedną z pamiątek oblężenia jest łuk Tytusa w Rzymie, zbudowany dla uczczenia zdobycia Jerozolimy. Warto zobaczyć ten łuk także, stary Rzym, ale i te łuki. Łuk na cześć tego zwycięstwa Rzymian nad Żydami. To było coś niesamowitego, niesamowita rzeź była. wieszani byli ludzie na krzyżach. Wszystko było zniszczone, stało się to. Stało się to, opisuje to wszystko historyk Józef Flawiusz. Warto, proszę Państwa, to zauważyć. A więc stało się to, wszystko się stanie, co zapowiedział Pan Jezus. I powtórne przyjście będzie. Tak. Pan Jezus i świątynia. Świątynia, centrum życia narodu wybranego. I sam też powiedział, zbóżcie tę świątynię, a ja ją w trzech dniach odbuduję. A mówił o zmartwychwstaniu swoim. W świątyni mówi, zbóżcie tę świątynię. On jest świątynią. On jest świątynią. Zabili go. Po trzech dniach zmartwychwstał. Pan Jezus nie tylko nie był wrogo nastawiony do świątyni izraelskiej, w której wygłosił to, co istotne jest w jego nauczaniu, lecz zechciał także płacić podatek świątynny. Płacili Żydzi podatek, dołączając się do Piotra. Powiedział, proszę, zapłaćcie tę świątynię. Tak, czytamy w Piśmie Świętym. Ale zauważmy, przyłączył się do Piotra, Szymona wcześniej, Szymonowi rybakowi dał imię Piotr, ty jesteś Piotr, czyli skała, skała Petra, skała. I na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie zwyciężą, nie przemogą. To jest, no, tu jest też, kościoła nie zniszczy nikt, szatan nie zniszczy, tylko jak tak słyszę ten tekst, czy czytam, to jeszcze myślę o jednym, że to już jest inny temat, ale myślę o jednym, że Kościół jest też łodzią Piotrową. I mówię, tej łodzi Piotrowej nie zniszczą, ale ile będzie w łodzi ludzi, czyli w tym Kościele. I o to powinniśmy zabiegać. Nie wystarczy tak powiedzieć, a nie zniszczą Kościoła i nic nie robić, bo bramy piekielne go nie przemogą. Nie. Ile będzie tych wiernych, ilu będzie uczniów Chrystusa w łodzi? Powinniśmy wszystko robić, żeby byli wszyscy, bo ci będą zbawieni, prawda? Chodzi o zbawienie. I stąd ewangelizacja. Tak. Zauważmy, wracam do tego, jak szanował świątynię Pan Jezus. To była ta kontynuacja. Kontynuacja całego dzieła zbawienia i świątynia w centrum. I On, Boży Syn, przychodzi do świątyni. On, Boży Syn, jest niesiony do świątyni w 40. dniu po urodzeniu, ofiarowany jak wszyscy Żydzi, jak wszyscy pierworodni. We wszystkim, zauważmy, podobny do człowieka Boży Syn. Nawet w tym, w tym przychodzeniu do świątyni, w tym przyniesieniu go do świątyni. We wszystkim podobny do człowieka, oprócz grzechu. To jest też konsekwencja tego. Konsekwencją tego jest to, że jeżeli naśladujemy Pana Jezusa, Jego postępowanie, to się zbawimy. Przyjął ludzkie ciało, żeby nam pokazać, jak żyć. I dlatego też przyjął to ciało. Tak, jak żyć, żeby dojść do nieba. Jego naśladujemy. Mówi, kto chce iść za mną, kto chce być zbawiony, niech idzie za mną. Chcesz być doskonały, zostaw wszystko, co masz. Sprzedaj, rozdaj ubogim i przyjdź, pójdź za mną. Naśladuj mnie. Naśladowanie Pana Jezusa. Każdy z nas i wtedy na pewno będziemy zbawieni. Wracam do tego, że Pan Jezus dał podatek, razem z Piotrem przyłączył się na świątynię. Piotrem, którego ustanowił fundamentem swego przyszłego kościoła. Co więcej, utożsamił się ze świątynią, przedstawiając siebie jako ostateczne mieszkanie Boga wśród ludzi. W świątyni było miejsce najświętsze. stół mieszka Bóg. Miejsce najświętsze tam mógł wchodzić tylko kapłan. Miejsce święte świętych. Pan Jezus sam jest mieszkaniem Ojca i Ducha Świętego. Dlatego właśnie Jego wydali na śmierć. A to wydanie na śmierć zapowiada zburzenie świątyni, które ukaże wejście historii zbawienia w nową rolę. Powiedział Pan Jezus, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nowa świątynia. Sam Bóg w Jezusie Chrystusie. Cała Trójca Święta. I On nas zaprasza do tego, żebyśmy byli z Nim. Żebyśmy byli świątyniami. Świątyniami. Warto to przemyśleć. Świątynia. Gdy przyjmujemy Eucharystię, gdy niesiemy Pana Jezusa, wychodzimy z Kościoła po Komunii Świętej, godnie przyjętej, ze świadomością, że to jest Bóg, ciało Boga samego, gdy wychodzimy, idziemy w świat, my ten świat przemieniamy. Jesteśmy żywymi świątyniami, żywą monstrancją. To Pan Jezus sprawił. To zapowiedział to wszystko Pan Bóg już przy grzechu pierworodnym, zaraz po grzechu pierworodnym. I tak wychowywał lud, ten wybrany lud. Ten lud często odchodził od Boga, buntował się. Pan Bóg go wychowywał jak dobry ojciec. Dobry ojciec dyscyplinuje dziecko, ale przytula to dziecko też. Na różne sposoby kształtuje go, mówi, przemawia do niego, żeby wyszedł na najlepszego, na wspaniałego człowieka, tu na ziemi człowieka, który by szedł do nieba. Ten kierunek znał. Trzymał się tego kierunku. Dobry ojciec. Bóg jest najlepszym ojcem. Mówimy w Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Warto przemyśleć. Ojcze Nasz. Awinu, tatusiu, ty jesteś w niebie. I pomyślmy o całym tym Ojcze Nasz. Właśnie tak Bóg nas prowadzi. W centrum była świątynia, żeby człowiek stawał się święty. Przychodzili Żydzi przynajmniej raz w roku do Jerozolimy. Pan Jezus też przychodził, ale pokazuje, że już jest nowa świątynia. I zapłakał nawet, patrząc na tę świątynię, na Jerozolimę. O miasto, gdybyś poznało czas nawiedzenia swego, a tak nie zostanie z ciebie kamień na kamieniu. Nie poznali, czyli nie przyjęli też. Poznać w znaczeniu biblijnym to jest przyjąć równocześnie. To jest to poznanie. Wracam do tego, jak Matka Najświętsza w Nazarecie, gdy Archanioł Gabriel przychodzi do niej i mówi, że będziesz Matką Zbawiciela. To ona mówi, jak się to stanie, skoro nie znam męża. Nie dopuszczam, nie przyjmuję tego, że będziemy uczestniczyć w akcie stwórczym Boga. Tak byśmy mogli powiedzieć. Tak, poznać. Nie poznało to miasto czasu nawiedzenia. Nie poznali. I stało się to, warto też to zauważyć, właśnie Józef Flawiusz to opisuje. To jest ten jeden historyk, wszystko to opisuje. Żyd, który później miał obywatelstwo rzymskie i tak dalej. Ciekawe historie. O tym powiedziałem, już to stało się tak na 70 lat, w 70 roku. Później jeszcze tam były dalej bitwy, ale to już jest inny temat. W każdym razie stało się. Dziękuję serdecznie, proszę Państwa. No i warto tak pomyśleć, czy jakim ja jestem, czy jestem świątynią, jak to jest ze mnie, czy może takim ruiną świątyni, bo nie żyję w jedności z Panem Bogiem. Jak to jest? I może warto przemyśleć, prawda?